Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje.
W naszych rozważaniach o mszy świętej zatrzymaliśmy się w kanonie, to znaczy w modlitwie eucharystycznej. Pierwszą z nich Kościół nazywa kanonem rzymskim. Kanon to wzorzec. I owszem, ta modlitwa eucharystyczna jest wzorcem dla wszystkich pozostałych modlitw eucharystycznych, dla wszystkich tak zwanych anafor. Ale jednocześnie kanon rzymski jest wzorcem nie tylko modlitwy, ale również wiary. I w różnych aspektach zawiera i uczy wiary, wiary Kościoła. On ją przechowuje i przekazuje nam w taki oto sposób, że modląc się tą modlitwą, tą wiarę wyznajemy, w niej wzrastamy i z jej owoców korzystamy. Jednym z aspektów wiary, której kanon rzymski nas uczy, to jest wiara w Kościół. Mianowicie, jeśli dobrze się wsłuchacie w tę modlitwę i się w nią włączycie, to wówczas będziecie odkrywać, jak kanon uczy wiary w Kościół. Najpierw mówi o tym, że tę ofiarę, którą składamy, składamy w jedności z naszym papieżem i z naszym biskupem. Bo nie tylko my tutaj składamy tę ofiarę, ale składamy ją dzięki temu, że otrzymaliśmy wiarę od naszych poprzedników, od apostołów i od świętych. A depozyt wiary apostołów przechowuje biskup, biskup Rzymu i biskup tego miejsca. W takim razie stajemy podczas Eucharystii nie tylko jako my tutaj zgromadzeni w tym kościele, ale ci wszyscy, którzy nas poprzedzali i ci, którzy nam wiarę przekazali i ci wszyscy, którzy tą wiarę w jedności z biskupem Rzymu i z biskupem tego miejsca wyznają. Stajemy jako chrześcijanie w konkretnej wspólnocie, której granice wykraczają poza tę świątynię. Dalej celebrujemy tę mszę świętą z wszystkimi, którzy zachowują wiarę wiernie, tę wiarę Kościoła, wiarę powszechną, wiarę, która daje zbawienie w Jezusie Chrystusie. W następnej części modlimy się z wszystkimi tymi, za których składamy te ofiary. Z tymi, których imiona są wypisane w naszych sercach, z tymi, którzy razem z nami są wierzącymi w Chrystusa, ale tymi już bliskimi, znowu niekoniecznie tutaj obecnymi, tymi, których nosimy w sercu. Razem z nimi wyznajemy tę wiarę i razem z nimi tę mszę celebrujemy. Albo też można powiedzieć, celebrujemy ją za nich, czy dla nich. I tak celebrują ją kapłani, ale też wszyscy zgromadzeni tutaj w tym kościele. Eucharystia to nie jest teatr jednego czy kilku aktorów, którzy stoją przy ołtarzu. Eucharystia to przede wszystkim ofiara, którą Syn składa Ojcu i podczas tej ofiary przyłącza do siebie cały Kościół. A więc każdy z nas, każdy z was, jak tutaj jesteście, razem z Chrystusem składa tę ofiarę Ojcu, nie tylko księży. I ci wszyscy, za których ją składamy, a którzy są w jedności wiary. W drugiej części kanonu, po słowach ustanowienia, po opowiadaniu o ustanowieniu Eucharystii, modlimy się już nie tylko za żywych, ale także za zmarłych, za tych, którzy odeszli w Chrystusie i śpią w pokoju, za tych wszystkich i z tymi wszystkimi, którzy przechodzą oczyszczenie. Jak wierzymy, znajdują się w czyśćcu i tam Bóg ich wydoskonala przez oczekiwanie i budzenie w nich tęsknoty, która oczyszcza. Również z nimi i za nich składamy tę ofiarę. Ale kanon wymienia też 40 świętych. Najpierw oczywiście Najświętszą Bogu Rodzicę Dziewicę, Maryję. Tę, która nie tylko nas w wierze jakoś wyprzedza, ale też w zamysłach Bożych była pierwsza, jeśli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa i czerpanie z owoców Jego odkupienia. Ona została odkupiona już na mocy uprzedzającej łaski. Jest niepokalanie poczęta. Jest pierwsza pośród wszystkich zbawionych. Pierwsza również w tym kluczu chronologicznym. Jest pierwsza, ponieważ Chrystus ją pierwszy obdarował swoją obecnością, obecnością swojego ciała i krwi. Obecnością, która przyszła do niej w Słowie Bożym. Obecnością w jej łonie. Drugi orszak świętych poprzedza, czy na jego początku stoi Jan Chrzciciel. I znowu te imiona świętych, czego nie powiedziałem, są rozdzielone. Najpierw jest wymienionych 25, a potem 15. I tych 25 otwiera właśnie wymieniona na początku Najświętsza Dziewica, a z drugiej strony tych 15 poprzedza Jan Chrzciciel, największy, który urodził się z niewiasty. Dwóch wielkich poprzedników Chrystusa, Maryja i Jan Chrzciciel. Zwróćcie uwagę, że to są ci sami święci, których na ikonostasach maluje się najbliżej Chrystusa, w Deezis, gdzie Chrystus jest pośrodku na swoim tronie, otoczony boskimi energiami. Obok Niego stoi z jednej strony Najświętsza Dziewica Panna, a z drugiej strony Jan Chrzciciel. Później za Najświętszą Dziewicą wymieniamy 12 apostołów. Ale nie tych 12, których wybrał Chrystus, bo jak wiemy, jeden z nich zdradził. Więc wymieniamy 11 wybranych przez Chrystusa i 12 świętego Pawła. Tego, którego Chrystus powołał po swoim zmartwychwstaniu. I on razem ze świętym Piotrem jest wymieniony w pierwszej parze świętych apostołów, bo na nich została zbudowana wiara Kościoła Rzymskiego, bo oni, ich szczątki, ich relikwie były czczone od samego początku, najpierw w katakumbach, a potem w bazylikach wybudowanych ku ich czci. I wokół nich budowała się wiara Kościoła Rzymskiego, wokół ich nauczania i wokół ich następców. Kiedy kanon już wymieni 12 apostołów, wówczas wymienianych jest 12 męczenników. Najpierw 5 pierwszych papieży, którzy następowali jeden po drugim, zaraz po świętym Piotrze, Linus, Klet, Klemens i tak dalej. I po nich jest wymieniony biskup Kartaginy, Cyprian i Wawrzyniec, diakon, którzy również zginęli śmiercią męczeńską. I dalej jest wymienionych kilku świętych, którzy prawdopodobnie byli osobami świeckimi, mężczyźni, Jan i Paweł, Kosma i Damian, którzy zginęli za wiarę w Chrystusa. To charakterystyczne, że kanon wymienia przede wszystkim męczenników, ponieważ ten katalog świętych, najbliższych Rzymowi, najbliższych chrześcijanom, którzy żyli w Rzymie, to święci, których czczono na początku, których czczono u samego zarania Kościoła, a wówczas czczono przede wszystkim męczenników. Dopiero później zaczęto w czasach po edykcie mediolańskim, po tym jak Kościół już uzyskał pokój w Cesarstwie Rzymskim, zaczęto też czcić świętych, którzy byli tak zwanymi wyznawcami, którzy nie zginęli śmiercią męczeńską. Ale kanon swoimi korzeniami sięga tych wieków pierwszych, kiedy wiara była przekazywana u samego początku Kościoła. I wówczas świętymi byli przede wszystkim, czy za świętych byli uznawani przede wszystkim męczennicy. Dlatego tych pierwszych 24, których kanon wymienia, wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. I prawie każdy z nich w Rzymie ma swój kościół, w którym czczone są jego relikwie. Drugi orszak świętych to orszak 7 mężczyzn i 7 niewiast. I znowu wszyscy z nich są męczennikami. Na początku jednak po świętym Janie Chrzcicielu wymienia się Barnabę i Macieja, uczniów apostolskich i pierwszego męczennika, diakona Szczepana, a dalej świętych, którzy zasłużyli się dla Kościoła Rzymskiego i w tym Kościele stanowili jakby fundament wiary wszystkich chrześcijan. Również te 7 niewiast, które jest wymienianych, to święte męczennice z Rzymu lub z Afryki Północnej, ale znowu od początku czczone w Rzymie. Jest też wymieniony święty Józef obok Najświętszej Maryi Panny. Dosyć późno dołączono go do kanonu rzymskiego, mianowicie dopiero papież Jan XXIII włączył oblubieńca Najświętszej Maryi w ten orszak świętych. I tutaj można by się jakoś tak zrzymać i mówić, no tak, rozbił piękną formułę, piękną formę liturgiczną, ale można też na to spojrzeć znowu od tej strony. Kościół przez kanon uczy się wiary i wiarę zachowuje. I tak naprawdę nie ma co się zrzymać. Trzeba spojrzeć na ten proroczy gest Jana XXIII i powiedzieć tak. Kanon wymienia tych, na których nasza wiara się jakby funduje. Ta wiara jest przez nich umacniana. I święty Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, jest jednym z tych fundamentów. pewnie tak samo ważny jak pozostali, czy to apostołowie, czy pierwsi męczennicy, czy męczennice. I powinien tam się znaleźć. Dlaczego tych świętych wymieniamy w kanonie? Ponieważ wiara w Kościół to wiara nie tylko w ten Kościół, który się gromadzi na Eucharystii. To nie tylko wiara w tych wszystkich, którzy wyznają wspólne słowo Jezusa Chrystusa i żyją według Niego. To nie tylko wiara w tych, którzy odeszli w pokoju z Chrystusem i czekają dnia wybawienia z czasu oczyszczenia. To także wiara w Kościół już zbawionych. Wiara w tych, którzy dostąpili już łaski zbawienia. Tych, którzy swoje życie oddali za Chrystusa i razem z Nim już się cieszą chwałą. Kościół to Kościół triumfujący, Kościół, jak się mówi o nas, Kościół walczący, ten, który się zmaga, który wojuje i Kościół, który przeżywa swoje oczyszczenie po śmierci. Tak właśnie rysuje nam kanon wiary w Kościół. Najpierw jedność wyznawanej wiary z biskupem i z biskupem Rzymu. To jest ta zasada, na której Kościół się funduje. Dalej, Kościół to ci wszyscy, których nosimy w sercu, też ci, którzy nas poprzedzili, którzy naszej modlitwy potrzebują. I w końcu Kościół tych, do których orędownictwa się odwołujemy. Zwróćcie uwagę, wówczas, kiedy są wspominani w kanonie święci, prosimy o następujące rzeczy. Przede wszystkim o to, żeby Bóg nas wysłuchał ze względu na ich wiarę i wierność. Ze względu na ich modlitwy, ze względu na ich ofiary, ze względu na to, co oni zrobili. Kościół to jedno ciało. I jeśli odwołujemy się do świętych, to dlatego, że wierzymy, że Bóg patrzy na swoją oblubienicę właśnie w całości, że w niej nikogo nie może zabraknąć i że członki naprawdę są połączone, że my czerpiemy łaskę też przez to, że jakaś część Kościoła jest już zbawiona, jakaś część Kościoła dochowała wiary. I my możemy dzięki ich świadectwu, dzięki ich życiu po prostu, ich jedności z Bogiem, również czerpać łaskę, również ją otrzymywać. Dlatego, że Bóg patrzy na swoją oblubienicę i całą tę oblubienicę obdarza swoją miłością. Nie rozczłonkowuje jej. Nie chce, żeby jakaś część dostąpiła zbawienia, a jakaś część poszła na zatracenie. Dlatego my mówimy, spójrz Boże, oto ci, którzy są z nami, którzy razem z nami są Kościołem i którzy są już u Ciebie. I do nich się odwołujemy. Spójrz na nich. Razem z nimi chcemy tę Eucharystię celebrować, dlatego ich wspominamy. Potem w tej drugiej części, w tym drugim orszaku mówimy, dopuść nas do ich grona. Nie z powodu naszych zasług, ale dzięki Twojemu miłosierdziu. Dopuść nas do ich grona. Więc z jednej strony wyznajemy wiarę w to, że to są nasi orędownicy. Ci, którzy mogą nam udzielać darów, które od Boga dostali. Ale z drugiej strony mówimy, chcemy do nich dołączyć. Takie jest nasze pragnienie. Chcemy być z nimi w jedności. Nie tylko przez ich wspominanie, ale też przez to, że chcemy ich naśladować i chcemy dzięki Twojemu przebaczeniu do nich dołączyć. Taki jest cel naszej wiary. Życie wieczne. Razem z nimi. Ważnym słowem jest też to wspominamy. Ze czcią wspominamy. Najpierw Najświętszą Maryję Pannę i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to wspominanie jest istotne? Ponieważ kiedy w liturgii używamy słowa wspominamy, to tu nie chodzi tylko o przypomnienie sobie konkretnych życiorysów, konkretnych postaci. Wspominamy w Eucharystii również inne rzeczy. Wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wspominamy ostatnią wieczerzę. Wspominamy chwalebne wniebowstąpienie naszego Pana. Wspominamy wielkie dzieła Boga, do których mamy dostęp właśnie w tej Eucharystii. To nie tylko przypomnienie sobie o tych rzeczach, ale one dla nas przez Eucharystię stają się dostępne. Możemy ich z nich kosztować, możemy z nich czerpać siłę i moc, możemy z nich czerpać łaskę. I podobnie jest ze wspominaniem świętych. To nie tylko jakieś przypomnienie sobie, ale jeśli mówimy wspominamy ich ze czcią, to znaczy, że oni są tutaj obecni. Że nie tylko patrzą sobie z góry, właśnie gdzieś tam z nieba na to, co my tutaj robimy, ale oni są pośród nas, oni się nas nie wypierają, oni stoją pośród nas, są z nami zjednoczeni. tak samo jak my jesteśmy zjednoczeni przez wiarę ze swoim biskupem, biskupem Rzymu i wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Kościół to jedno ciało. Jedno ciało, chociaż członki są w różnej kondycji, chociaż w różnych są miejscach, chociaż w różnej są oddaleniu od Boga, jednak to jedno ciało. I kiedy stajemy do Eucharystii, to Eucharystia staje się sakramentem jedności. Sakramentem, który nas łączy właśnie z całym Kościołem. W tej wierze przystąpmy do celebrowania tej najświętszej ofiary.